A naszym gościem na odległość jest poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie Gowina, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fotograf pewnie umówiony, szykują się plakaty i ulotki wyborcze. Przygotowuje się pan na przyspieszone wybory?
No jeszcze tak daleko to sprawy nie zaszły, ale oczywiście o tym się mówi. Wywiad pana prezesa Kaczyńskiego też, jak gdyby nie zostawiał, zostawiał pewne wątpliwości co do przyszłości. No to jest jeden z możliwych wariantów rozwoju sytuacji.
No o tym się mówi. Marszałek Terlecki na przykład przyznaje, że najchętniej pozbyłby się koalicjantów i że PiS ma z wami problem. Poseł Suski mówi rano w RMF FM, że dziwnie się zachowujecie, że trudno zrozumieć, o co wam tak naprawdę chodzi i że nie można wykluczyć wcześniejszych, przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
A nam chodzi o prostą rzecz, że jeśli jesteśmy w koalicji, to powinniśmy rozmawiać i powinniśmy na przykład wiedzieć, czego koalicjant oczekuje, że projekt ustawy powinien być z nami przedyskutowany, przynajmniej poinformowani powinniśmy byli być.
Tak. Czyli tak nie jest, panie pośle, skoro tak powinno być i tak byłoby normalnie, pan mówi o tym dlatego, że tak nie jest. Czyli nie rozmawiacie, nie wiecie, jakie są projekty ustaw szykowane przez rządzącą koalicję?
Oczywiście. Jesteśmy zaskakiwani, a potem zmuszani. No, sytuacja zmusza do tego, że musimy się gwałtownie do czegoś przystosować, do czegoś nagiąć. No bo tak. A swoją drogą, jeżeli kłopot ktoś ma z kimś, no to proszę zwrócić uwagę, no ten brutalny atak na Porozumienie i próba jego zdemontowania, zniszczenia dokonana za wiedzą Prawa i Sprawiedliwości. Więc kto tutaj...
To Prawo i Sprawiedliwość powinien... chciało zniszczyć Porozumienie Gowina, panie pośle?
No jak to? Nie wie pan o tym?
Tak, no ja nie wiem. Siedzę tu w Warszawie i niewiele wiem, ale pan na pewno wie więcej, będąc w środku.
Pan też o tym wie. I grupa Bielana, ten rozłam, no to przecież był uzgodniony ze
Sprawiedliwością. Ale kto wysłał Bielana do Porozumienia, żeby rozbić Porozumienie?
No to jest pytanie, kto wysłał Bielana do...
I pan nie wie, nie,
do nie
zna pan odpowiedzi.
Tylko do PiS-u, no. bo Bielan jak gdyby chciał, to uzgodnił tę akcję z PiS-em.
Z kim konkretnie, panie pośle, Bielan uzgodnił tę akcję rozmontowania Porozumienia?
Wie pan, na polskim rynku niektórym się wydaje, że grają politycznym, grają tylko partie polityczne i politycy, których widać. Na polskim rynku politycznym gra jeszcze wiele różnych sił, które i to sfery finansowe i różne inne, więc kto jest tutaj graczem, czasem trudno ustalić.
Nie, ale tak konkretnie, bo pływamy. Czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński miał związek z całą tą operacją, z tą akcją rozmontowywania Porozumienia rękami Adama Bielana?
Działo się to za wiedzą prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc kiedy ten atak się odbył, jeszcze raz podkreślam, może tak, jeżeli nam się wydaje, że wszystko wiemy, no to poczytajmy książki historyczne i wtedy będziemy wiedzieli, że to, co wiemy, jest tylko częścią tej wiedzy aktualnej, która się odbywa.
Poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie Gowina, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. No tylko, że kiedy teraz pana słuchamy, kiedy słuchamy polityków i PiS-u i Porozumienia w ostatnich dniach i tygodniach, to można pomyśleć, zaraz, dlaczego fundujecie nam kolejną odsłonę, kolejny odcinek tego łzawego serialu o tym, jak to nie za bardzo się lubicie w koalicji. Naprawdę nie ma dzisiaj poważniejszych spraw. No na przykład jest pandemia, są szczepienia do załatwienia. To są poważne sprawy.
Oczywiście, ale dlaczego pan mówi fundujecie? Ten ufundował, który chciał rozbić Porozumienie.
Kto? Kto ufundował, panie pośle? Kto ufundował?
Duch Święty, na Boga. No, kto? Już dałem tu pewne sugestie i ja, gdybym miał pełną wiedzę, to bym tu panu zaraz pełną informację przekazał.
Jarosław Kaczyński nam ufundował ten serial?
Kiedy to się działo, państwo jesteście często od dochodzenia prawdy i ja takie pytanie, kto posłał Bielana do Kaczyńskiego, postawiłem już dawno, dawno temu, kiedy to się wszystko działo. Dlaczego nikt tym tropem nie poszedł? No to już ten...
No i myślę, że wielu naszych słuchaczy średnio to interesuje, kto posłał Bielana i dlaczego posłał Bielana do porozumienia.
Ale to jest klucz do wszystkiego.
No tak, kluczem do wszystkiego dla wielu dzisiejszych... Dla wielu Polaków, panie pośle, klucz leży zupełnie gdzie indziej. Na przykład zmagają się każdego dnia z problemem tego, że nie mogą się zaszczepić. Przykład konkretny. 64-latek z Wielkopolski, z dość dużego miasta, dzwoni na infolinię i słyszy, że termin szczepienia, a w tym tygodniu to słyszy, ma na 21 maja wyznaczony. W międzyczasie widzi, że szczepią się 50-latkowie, ba, 40-latkowie, tu w Warszawie na przykład. Co ma pomyśleć ktoś taki, kiedy dowiaduje się, że tak to właśnie wygląda? To jest logiczny system szczepień?
Tu ma pan absolutnie rację. My nie powinniśmy się zajmować tymi intrygami, o których mówiliśmy wcześniej, ale to pan mnie zapytał o te intrygi. Ja się dziwię, że pana to ekscytuje, bo mnie martwi.
Średnio mnie to ekscytuje, panie pośle, ale fundujecie nam ten serial, więc czasem mam obowiązek zapytać. Ale bardziej mnie interesuje sprawa szczepionek. Zostawmy
tam. Pan zapytał, no to ja coś odpowiadam, chociaż uważam, że to nie jest najważniejsze. Tak jak zresztą mi pan powiedział.
To czym wytłumaczyć ten chaos w szczepieniach?
W szczepieniach to chaos jeszcze jest największy chaos. Mamy w ogóle w samej sprawie związanej z tak zwaną walką, to nie jest walka, obrona przed epidemią. My walki nigdy nie toczyliśmy.
Za chwilę o tym pogadamy, mówię, panie pośle, ale na razie konkretny problem szczepienia. 60-latkowie czekają, 70-latkowie czekają, a szczepią się 50-latkowie, ba 40-latkowie. Tego nie da się wytłumaczyć tylko tym, że mamy za mało szczepionek, bo one są. Tylko jest problem z ich dystrybucją i z dotarciem tych szczepionek tam, gdzie są ci starsi ludzie. Dlaczego tak jest?
I tak akcja szczepień w Polsce przebiega relatywnie dobrze w stosunku do Europy. I oczywiście, jak się robi taką wielką akcję, można byłoby ją z pewnością lepiej przygotować, ale ona i tak w Polsce...
To nie jest wytłumaczenie dla kogoś, kto czeka na szczepienie.
To też pytanie, no nie jest wytłumaczenie, ale pytanie, w jakim stanie znajdują się kraje Unii Europejskiej, które jeszcze gorzej sobie z tym problemem radzą. To są w ogóle jeszcze głębsze pytania, jak sobie demokracje radzą z tą epidemią, bo sobie z nią zdaje się nie radzą. To powinna się odbyć dyskusja, jak wzmocnić demokrację.
Myślę, że czekający na szczepienie 60- i 70-latkowie są absolutnie uspokojeni, że gdzie indziej w Europie jest jeszcze gorzej. To absolutnie na pewno ich uspokoiło, panie pośle.
Nie,
na koniec
tak
tej części
mówię,
rozmowy konkretne pytanie.
Pan wymaga, żeby to przebiegało w sposób idealny. To nie będzie przebiegało w sposób idealny, a to, że są problemy przy takiej dużej machinie, kiedy dziennie kilkadziesiąt lub 100 000 osób jest szczepionych, to nie ma siły, żeby coś się niekorzystnego nie wydarzyło.
Z całą pewnością, ale... jako poseł opozycji, tak by pan nie mówił i zupełnie innych używał pan by słów, panie pośle. Ale krótko na koniec tej części rozmowy. Rada gabinetowa zbiera się jutro. Prezydent z rządem, żeby dyskutować o tym, jak wygląda sprawa walki z epidemią. Spodziewa się pan gorącej, takiej emocjonującej dyskusji? Pokłócą się wszyscy ze wszystkimi jutro?
Ale gdzie tam? Najgorsze w tym wszystkim, że no wybraliśmy taki scenariusz tak zwanej walki z epidemią. Ja mówię jeszcze raz, to nie jest walka, to jest obrona przed epidemią. Epidemia u nas hula sobie swoim własnym życiem. Na to niewiele mamy wpływu i to jest bardzo niedobre, bo to taki scenariusz przebiegu epidemii powoduje, że mamy liczne ofiary śmiertelne. My w tej chwili jesteśmy już w tą trzecią falę, że przeżywamy chyba najgorzej na świecie.
To już o tym teraz rozmawiamy na rmf24.pl i na portalu interia.pl o tym, jak sobie radzimy albo jak sobie nie radzimy z konkretnymi problemami w epidemii. Zapraszam. Poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie Jarosława Gowina, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, nieustająco z nami. To panie pośle, gdyby pan był jutro na Radzie Gabinetowej, spotykał się z prezydentem, z ministrami, jakie byłoby pierwsze pytanie, które pan zadałby wszystkim politykom odpowiedzialnym za walkę z epidemią?
Nie wiem, czyli tutaj mamy dwa zagadnienia. Aspekt niestety historyczny i pytanie z pretensjami co do przeszłości, no, ale również powstaje pytanie, a co robić dalej? No nie za dużo jest do zrobienia dalej. Przede wszystkim ja najbardziej intensywnie szczepić, ale my przechorowujemy tę epidemię, w dużym stopniu ją przechorowujemy, a nie zostaliśmy przed tym ochronieni poprzez zupełnie inne działania. Więc oczywiście bym pytał, kto wymyślił na przykład taki warunek, że testujemy tylko objawowych. Przecież to był kardynalny błąd, który spowodował, że bezobjawowi wyszczywali intensywnie epidemię. Około 70% zakażeń, jak się szacuje, za nie winni są osoby bezobjawowe. W takim razie, skoro my testowaliśmy, wykrywaliśmy tylko objawowych, którzy są mniej groźni, bo objawowy czuje się źle i leży w domu, często chory. Natomiast groźniejsi są ci, którzy czują się dobrze i rozsiewają tę epidemię. I kto wymyślił to, że tylko objawowych testujemy? No to było bardzo duży błąd, jeśli nie nazwać tego jeszcze gorszymi słowami.
Będzie rada gabinetowa,
to, że mamy służbę sanitarno-epidemiologiczną, która powinna walczyć z epidemią, która jest w ogóle ogłoszona w tej i niewykorzystywana w tej epidemii. No o co tutaj chodzi? To już na początku pan minister Szumowski właściwie zmarginalizował sanepid, nie wzmocnił go kadrowo, oczywiście nie mówię tylko, żeby zatrudnić urzędników na etaty, ale na umowy. To różnie można było rozwiązać. Więc obezwładniliśmy sanepid, który powinien był służyć do tłumienia epidemii. Potem testowaliśmy tylko objawowych. No i te błędy spowodowały, że epidemia, będziemy chyba jednym z krajów, który generalnie przechoruje, tak jak kiedyś w Szwecji zakładano, przechoruje epidemię, bo proszę zwrócić uwagę, my mamy w tej chwili już śmiertelność wyższą niż Szwedzi. Tylko oni to zrobili mniejszym kosztem.
Obawiam się, że te wszystkie pytania, panie pośle, nie padną jutro, bo to będzie...
Pokazuje się, ile osób w Brazylii umiera. Ale my mamy podobną śmiertelność jak w Brazylii, na Boga.
Obawiam się, że te wszystkie pytania, które pan przed chwilą wymienił, nie padną na Radzie Gabinetowej, bo to będzie spotkanie polityków Zjednoczonej Prawicy, jakby nie patrzeć. A opozycja mówi, że powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest szansa na spotkanie z politykami opozycji, którzy mają inne zdanie. Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie epidemii?
Powinien.
To dlaczego tego nie robi?
Nie do mnie to pytanie.
Pan ma być może jakąś teorię na ten temat?
Nie mam teorii.
To pytanie do pana konkretne. Poparłby pan dzisiaj w głosowaniu w Sejmie Krystynę Pawłowicz, gdyby kandydowała na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
Znów pyta pan to, co Polaków chyba najmniej interesuje w tej chwili, prawda?
Zależy kogo o to zapytać, panie pośle.
No ale o czym jeszcze będziemy opowiadać?
No pytanie jest bardzo konkretne, bo zastanawiam się tak. Czy ma pan dzisiaj sobie coś do zarzucenia, kiedy widzi pan kolejne wpisy internetowe Krystyny Pawłowicz, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, a została tym sędzią między innymi za sprawą pana głosu i pana poparcia w Sejmie. Pan głosował za.
Tak, no, nie sposób przewidzieć wszystkich zachowań, które politycy kiedyś w przeszłości lub sędziowie dokonają. No więc dzisiaj pewnie bym zmienił zdanie, no ale w tym momencie, w którym się to działo, zagłosowałem.
No nie zgodzę się z panem, że nie sposób przewidzieć, dlatego że znał pan wcześniejsze wpisy Krystyny Pawłowicz w internecie z tego czasu, kiedy jeszcze sędzią nie była, no a wypisywała różne rzeczy w internecie jeszcze przed tym głosowaniem. Rozumiem, że pan wtedy nie wiedział...
Mało śledziłem wpisy pani Pawłowicz w internecie. No, jest to moje hobby.
No, jeśli głosuje pan za kandydaturą czyjąś, to rozumiem, że próbuje pan się dowiedzieć, co to jest za osoba. I to nie była anonimowa osoba. No, zanim została sędzią Trybunału Konstytucyjnego, pisała w internecie na przykład tak, kto... Nie, to już było później, ale pisała tak. Macron wrzeszczy jak Adolf i Benito i kandyduje na prezydenta Islamskiej Republiki Francuskiej. O Donaldzie Tusku. Zestrachany wyraz brzydkiej twarzy rudego niemieckiego szatniarza. Albo ten projekt ustawy o związkach partnerskich komentowała tak. Do odbytu to nie kochanie, a choroba, pani poseł, zaś rodzina ma rodzić dzieci, a współżycia w tych waszych związkach przecież nie ma. To są wpisy, które mógł pan poznać, zanim pan zagłosował za Krystyną Pawłowicz.
Mogłem poznać, ale są raz tych nie poznałem, o których pan mówi.
To dziś pewnie pan poznał wpis Krystyny Pawłowicz, już sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która na Twitterze udostępniła informację na temat szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej, w której uczy się transpłciowe dziecko.
Więc tu pana rozczaruję, też nie poznałem, bo, tak jak pan wcześniej powiedział, mnie przede wszystkim martwi to, że dzisiaj zmarło prawie 1000 osób i żeby próbować cokolwiek zrobić, no choćby w zakresie organizacji szczepień i czasami w tym zakresie się wypowiadam. I naprawdę, czy to jest najważniejsze, co pan mnie w tej chwili zapytał? Dajmy sobie spokój, dobrze?
Wydaje mi się, że hejt, który został wywołany tym wpisem, jednak jest istotny z punktu widzenia tego konkretnego dziecka i konkretnej rodziny, której dotyczy ta sprawa, panie pośle.
Tak, no 1000 zmarłych mnie bardziej martwi.
Będziemy wartościować teraz, czyj ból jest większy i gdzie jest większy problem, jeśli chodzi o poczucie
przy tej konfrontacji,
strady i hejtu.
To jednak ten mój ból jest większy.
No, pozwolę się nie bawić w wartościowanie tego typu, panie pośle.
Proszę, tak.
Panie pośle, powinna powstać komisja śledcza do sprawy Daniela Obajtka?
No tamte sprawy, no to jest trudny problem, bo w tej sprawie wiele rzeczy się jednak jakoś tam wyjaśniło. Są niejasne, ale są pewnie niejasne wątki przede wszystkim z okresu przed Orlenowskiego, czy jak to tam jeszcze z kilku innych państwowych spółek i tam ten okres jest dość ciemny do wyjaśnienia, tylko czy komisja śledcza. Komisje śledcze do tej pory tak naprawdę do niewielu rezultatów doprowadziły. Poza tym, że są festiwalem różnych wypowiedzi albo tam sytuacji, to naprawdę pokażmy rezultaty tych wszystkich komisji śledczych. No, gdyby dobrze i sprawnie i konsekwentnie działał sąd i wszystkie instancje wymiaru sprawiedliwości, to pewnie byśmy o tym nie mówili. Ale też nie przykładam nie wiąże wielką nadzieję wielkiej nadziei z tym, że powstanie komisja śledcza. Będzie festiwal i nic z tego nie wyniknie.
A może pan dzisiaj wystawić certyfikat wiarygodności Danielowi Obajtkowi? Ma pan pełne zaufanie do niego i bierze polityczną odpowiedzialność za działania prezesa Orlenu?
Część spraw, która została po tych różnych sytuacjach i doniesieniach wyjaśniona, jednak się wyjaśniła, ale nie wszystko. Ja mówię, ten okres przed Orlenowski wymagał wyjaśnienia, więc w związku z tym certyfikatu żadnego wydawać nie będę. Zresztą bardzo trudno byłoby mi za kogokolwiek dawać certyfikat wiarygodności, bo w tym zakresie trzeba być ostrożny.
No tak, ale oczekiwał pan na przykład, że Daniel Obajtek no przynajmniej zawiesi swoje funkcjonowanie jako prezes Orlenu. Nie zrobił tego. Dalej jest prezesem, funkcjonuje tak, jakby tych oskarżeń i zarzutów pod jego adresem nie było.
No on sam wie, czy to, co ewentualnie nie jest jeszcze dla nas jasne, jest obciążające, czy nie. No podjął taką decyzję.
Panie pośle, to każdy pod adresem, kogo padają zarzuty, zawsze będzie się bronił. To naturalne i oczywiste.
Wszyscy są niewinni.
No, wszyscy są niewinni, ale też sam pan oczekiwał, że jednak mimo tego, że może być niewinny, tak pan mówił, jednak powinien zawiesić swoją działalność jako prezes Orlenu. Dziś już pan tego nie oczekuje?
W tej chwili już nie. Bo w tej chwili, w momencie, kiedy to mówiłem, to właśnie nic nie zostało przynajmniej częściowo wyjaśnione. W tej chwili tak, ale tak czy inaczej, no pytanie, jaka instytucja to wszystko wyjaśni? Tu mamy dramat polskiej sytuacji dużo szerszy niż tylko Daniel Obajtek.
Na czym polega dramat tej sytuacji, panie pośle? To znaczy nie ma komu wyjaśnić tej sytuacji związanej z Danielem Obajtkiem?
Bo my powoli coraz mniej wierzymy instytucjom państwowym, które powinny być służyć wyjaśnianiu. Wiele zawsze w tym wszystkim propagandy. Media też biorą stronę raz jedną, raz drugą i też dezinformują w zależności od tego, kogo lubią, kogo nie. Więc jesteśmy w jednym takim kotle dezinformacji i w tym wszystkim się trudno znaleźć. Po latach się okazuje, że to nie tak wyglądało. Jest to trudna sytuacja,
ale
bo nie mamy takich autorytetów.
Mamy instytucje państwa, panie pośle. Mamy prokuraturę, na czele której stoi prokurator generalny, pana kolega z klubu parlamentarnego. Mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne na przykład. Mamy policję. No mamy służby, które mogą to wyjaśnić. Mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan nie wierzy, że te służby są w stanie wyjaśnić taką sprawę?
Mamy sanepid, który powinien walczyć z epidemią.
Czyli pan nie wierzy, że te służby, które wymieniłem, są w stanie wyjaśnić do spodu, do dna sprawę Daniela Obajtka?
Powiedziałem.
No nie powiedział pan. Każe mi się pan domyślać, a jestem mało domyślny, panie pośle. No to pozostaje w tym domyśle. Zapytam o jeszcze jedną sprawę, która jest wyjaśniana. Czy jest pan zadowolony z tego, jak Antoni Macierewicz wyjaśnił przyczyny katastrofy smoleńskiej?
No, też nie jestem zadowolony, bo to miało być jasne, jednoznaczne, jakieś wyjaśnienie. Z jakimś konkluzją to wszystko się rozmywa, trwa ileś lat. Ileś już lat, więc wydawało się, że z werwą podjęte działania będą jakoś dokończone. Też sprawy są ciągle w jakimś takim zawieszeniu.
No, ostatnia konferencja członków podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza była bodaj kilka lat temu. Pan próbował dopytywać, dlaczego to wszystko tak wygląda, dlaczego tak to się dzieje?
Nie mam bezpośredniego kontaktu z Antonim Macierewiczem, natomiast generalnie jestem zawiedziony.
Widuje go pan w Sejmie.
Bo tak lub inaczej należałoby to po prostu. Sam ten proces jest ciągle niejasny. Wyjaśnienia tej sprawy smoleńskiej i ciągle są znaki zapytania. No, to też jest jakaś metoda.
No tylko, że przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze tymi poprzednimi wyborami, zapowiadało, że złożymy skargę na rosyjskie śledztwo smoleńskie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Jesteśmy 6 lat po tamtych wyborach i takiej skargi nie było, panie pośle. A to tylko jedna z takich zapowiedzi, które nie zostały zrealizowane.
I dlatego jestem zawiedziony. Chociaż jak pan sam mówił, znów mówimy o rzeczy, która w tej chwili nie jest najważniejsza dla Polski.
No dla wielu jest najważniejsza od wielu lat, bo są zmuszeni brać udział w tym spektaklu.
I dlatego jestem zawiedziony, że nie jest wyjaśniona, tak jak powinna jednoznacznie w końcu być rozstrzygnięta.
No jest pan zawiedziony, ale to trochę mało jak na człowieka, który tworzy większość rządową, większość sejmową, panie pośle. Odpowiedź, że nie ma pan kontaktu z Antoniem Macierewiczem, wydaje mi się słabą odpowiedzią, bo jednak widujecie się w Sejmie, jesteście w jednym klubie parlamentarnym i ma pan okazję zapytać, no panie pośle, jak to jest? Kilka lat temu już Komisja Smoleńska przekonywała, że nie ma żadnych wątpliwości, że na tragedię złożył się szereg świadomych działań. Podkreślam, szereg świadomych działań, w tym awarie i eksplozje, które ostatecznie zniszczyły Tupolewa i doprowadziły do śmierci prezydenta i całej delegacji. To komisja mówiła już dawno, dawno. Prokuratura nic z tym najwyraźniej nie robi. Pan to rozumie?
No nie, to jak pan tutaj sam też mówi, no to powinno być jednoznacznie już wyjaśnione, udowodnione po tak długim czasie. W związku z tym to ten mój zawód odnośnie działalności w tej sprawie.
Panie pośle, a czy jako poseł rządzącej koalicji wie pan, co jest zapisane w programie Nowy Ład, Nowy Polski Ład?
No to jest ten sam wątek, który mówiliśmy na początku, że jesteśmy czasem zaskakiwani, a potem potem musimy się znaleźć w sytuacji, kiedy nie wszystko wiemy. Nie znam pełnych informacji o tym ładzie, nawet i w zakresie ochrony zdrowia, którą się bardziej próbuję wyjąć, dowiedzieć, co jest planowane. Też tutaj nie mam pełnej informacji. I to jest właśnie ta wada funkcjonowania naszej koalicji.
Ale czy Nowy Ład to jest program, no właśnie, Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości tylko, czy jednak Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia i Solidarnej Polski? Co to jest?
No to jest odpowiedź na to pytanie też nie jest satysfakcjonująca. Chciałbym wiedzieć, czy to jest nasz program. No nie może być naszym programem Zjednoczonej Prawicy, kiedy część członków tej Zjednoczonej Prawicy nie zna go w pełni. To jest oczywiste.
A czy porozumienie?
Ale on może się stać oczywiście takim programem, ale to jest jego potencjalna możliwość.
Ale próbowaliście się dowiedzieć? Znaczy pytaliście kogoś, prosiliście, żeby wam pokazał to, za czym za chwilę być może będziecie musieli głosować?
No i każdy na swój sposób coś próbuje się dowiedzieć.
A, gdzieś tam może w Sejmie znajdzie się jakąś kartkę i poskłada się to w całość.
Powiedziałem krytyczny swój stosunek do tego całego procesu, więc to chyba jest wyraźne.
A panie pośle, Porozumienie Jarosława Gowina popiera pomysł ozusowienia wszystkich umów cywilnoprawnych, umów zleceń, umów o dzieło?
Nie.
Czyli jeśli w Nowym Ładzie znalazłby się taki pomysł, to wy nie zagłosujecie za takim rozwiązaniem?
Ale proszę mnie tutaj, ja tak, mimo wszystko specjalizuję się i wolę się wypowiadać o tym, o czym znam. Bo jest taka maniera, że niektórzy uważają, że poseł musi się na wszystkim znać, na wszystko mieć odpowiedź. Nie chciałbym się to wypowiadać w sprawie stanowiska porozumienia w sprawie tego czy innego podatku. Moje osobiste zdanie w ogóle jest, żeby podatki były jak najmniejsze, no bo państwo zawsze źle wyda pieniądze niż obywatel, więc generalnie jestem przeciwko jakimś dodatkowym podatkom.
Absolutnie szanuję to, że ktoś nie wie albo się na czymś nie zna. Rozumiem to absolutnie. Tylko zakładam, że to jedna z takich spraw, o których państwo jako posłowie porozumienia części rządzącej koalicji jednak ze sobą rozmawiają. Więc zakładam, że ten wątek w takich dyskusjach waszych wewnętrznych się kiedykolwiek pojawił. No i pewnie macie jakiś pomysł na to. Nie pan osobisty, tylko pomysł porozumienia. Pytanie brzmiało, czy porozumienie Gowina popiera ozusowienie wszystkich umów cywilnoprawnych.
Panie redaktorze, pan dobrze powiedział, pan to zakłada.
Źle zakładam?
Tak.
Nie rozmawialiście nigdy do tej pory o ozusowieniu umów cywilnoprawnych.
Pan oczekuje konkluzji w rozmowie, prawda? Bo rozmawianie i na jakiś temat jeszcze nie oznacza konkluzji. W rozmowie tak, no ale pan oczekuje ode mnie konkluzji, czyli na przykład jakie będzie stanowisko.
Tak.
Nie powiem.
Wydaje mi się to oczywiste i naturalne, panie pośle, ale możemy się w tej sprawie różnić, bo być może rozmawiali państwo na przykład...
Czy pan każdą rozmowę kończy zawsze konkluzją?
Jeśli do czegoś ta rozmowa ma doprowadzić, to staram się zakończyć ją jakąś konkluzją. To jasne.
Tak, ale nie wszystkie rozmowy są stanowiące.
Jasne. Prawda? Jakieś kwoty wolnej od podatku państwo jako porozumienie oczekują w tym nowym Polskim Ładzie?
No oczywiście podwyższenie tej kwoty to będzie pożyteczny ruch i na pewno będziemy to wspierać.
Mamy tutaj różne scenariusze, o których mówi także minister finansów. Wcześniej nieoficjalne informacje pojawiały się o 30 tysiącach złotych. Minister finansów studzi emocje, mówi, że to raczej będzie 15-20 tysięcy złotych.
Każdy ruch w tą stronę będzie dobry. Oczywiście im większy, tym lepszy.
To zamykając ten wątek polityczno-wyborczy, gdyby miały być przyspieszone wybory, panie pośle, wystartujecie z Pawłem Kukizem na wspólnych listach?
No to znów wróżbiarstwo. Jeszcze za daleko, jak pan sam wie, przed wyborami. To się dopiero kotuje, strona polityczna. W tej chwili to są takie dywagacje trochę fantastyczne.
Nie dywagacje, bo słyszeliśmy w Faktach RMF FM o tym, że kolejne rozmowy Gowin-Kukiz przed wami w najbliższy weekend.
Ale te rozmowy nie są wyborcze, tylko to są rozmowy programowe.
Czyli w ogóle nie rozmawiacie o tym, że w przyszłości moglibyście utworzyć sojusz wyborczy?
Zawsze się zakłada, że jakieś sojusze się będzie tworzyło. Póki co jesteśmy w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Czy ona wystartuje w takim składzie, jeśli będą wybory, no to jest kwestia przyszłości.
Czytam uważnie, co mówi Jarosław Gowin w Superekspresie chociażby dzisiaj. On mówi o tym, że trzeba przygotowywać różne scenariusze i on nie odżegnuje się
Oczywiście.
Od tego, że będzie budował inne sojusze wyborcze niż ten w ramach Zjednoczonej Prawicy, panie pośle. Więc to nie jest czyste wróżbiarstwo, tylko próba zrozumienia tego, co mówi lider pana partii.
Ale to jest... Pan już powiedział, ja też powiedziałem, tak, różne scenariusze będą możliwe, natomiast żaden się jeszcze nie dokonał, bo nawet jeszcze i wyborów nie ma, więc trzeba tu być otwartym na różne rozwiązania, oczywiście tak.
Andrzej Sośnierz, porozumienie Jarosława Gowina, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję.
Do zobaczenia.